Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem, proszę Państwa, po wczorajszych pięknych uroczystościach. Jeszcze jak żywo brzmią w uszach piękne pieśni, ale przede wszystkim rozmowy z Państwem w tych namiotach przed kościołem. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o różnych problemach. Mówiliśmy o tym, jak dzisiaj trudno jest na wsi utrzymać to całe wielkie dziedzictwo, jak trudno jest mówić o tych naszych sprawach. Jakoś dziwnie ludzie podchodzą do wielu spraw. Cieszyli się ludzie, że jest ta audycja, że możemy być razem, że dzięki tej audycji czuje się tą wspólnotę, jakąś taką jedność tych, którzy chcą być ze sobą poprzez to radio. Było sporo ludzi ze wsi, było sporo transparentów i było wiele radości z tego, że mogliśmy ze sobą chociaż chwilę porozmawiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy wczoraj przyjechali, którzy wczoraj byli, ale również dziękuję tym, którzy byli z nami poprzez radio, poprzez telewizję Trwam. Wieczorem miałem kilka telefonów, dzieliliście się ze mną swoimi wrażeniami, dziękowaliście za to, że można tyle dobrego zrobić i tyle dobrego powiedzieć. Myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni ojcu dyrektorowi za to jego wielkie dzieło, jak również księżom biskupom za to, że wczoraj byli tutaj z nami, że było ich 12 i że będzie w przyszłym roku 20, tak jak zapowiedział ojciec dyrektor, z czego się bardzo cieszymy. A dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj za chwilę będziemy rozmawiali na temat aktualnej sytuacji, jeżeli chodzi o rolnictwo, o wspólną politykę rolną. Jest pan senator Jerzy Chruścikowski, również przewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże, jeszcze raz, panie Jerzy.
Szczęść Boże.
Ale chciałbym wrócić do bardzo ważnej takiej rocznicy. Dzisiaj obchodziliśmy rocznicę śmierci 5 grudnia 1925 roku. Umarł Władysław Stanisław Reymont. Człowiek, pisarz znany, chociaż jego życiorys może nie do końca jest nam wszystkim bliski. Warto by było, byśmy się może zapoznali z jego życiorysem. Ja nie chcę dzisiaj o nim dużo mówić, a może kiedyś właśnie lipce reymontowskie by do nas przyjechały, by powiedziały, w jaki sposób ta tradycja reymontowska jest tam kultywowana, w jaki sposób się mówi o tym wspaniałym pisarzu, który dostał Nagrodę Nobla, który miał różnego rodzaju trudny życiorys, bo 7 dzieci, ojciec organista chciał wykształcić wszystkie, mówi, tak jak podają niektórzy, że największe właśnie trudności miał z Władysławem Stanisławem. Ale to może dlatego właśnie, że wielcy ludzie są przeważnie trudni i przeważnie mają swoją jakąś taką wizję. Dlatego wydaje mi się, że dobrze się stało, że jednak pan Władysław Reymont, Stanisław Władysław Reymont tak bardzo pięknie działał w różnych sprawach, a przede wszystkim no, pisał. I to jest ważne. Napisał kilka powieści. Ale oprócz tego był prezesem Związku Pisarzy i Dziennikarzy, potem prezesem Warszawskiej Kasy Pomocniczości i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. Uczestniczył także w zakładaniu pierwszej spółdzielni kinematograficznej, a po wojnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowisku polonijnym szukał pomocy gospodarczej dla odbudowy zrujnowanego kraju. Myślę, że można by było mówić wiele. Chciałbym tylko powiedzieć, że oprócz tych kilku powieści, które napisał Rejmont, dla nas wszystkich najbardziej znana jest powieść Chłopi. Wiadomo, że dlaczego. Dlatego, że właśnie tam w tej powieści bohaterem była wspólnota, była wieś. Byli ludzie, którzy byli zespoleni wspólną pracą i wspólnym losem. I jak zwykle w powieściach gromada składa się z niepozbawionych cech indywidualnych, typowych przedstawicieli społeczności. Jest dziedzic, ksiądz, organista, młynarz, bogaci gospodarze, wyrobnicy i żebracy. I myślę, że tak jest do dzisiaj, że ta wspólnota na wsi jest taka ważna. I że dobrze jest, że mieliśmy takiego pisarza, który tak pięknie przedstawiał te sprawy. Co prawda, nie tylko o chłopach pisał. Pisał również i przecież Ziemia Obiecana, więc i o fabrykantach. Pisał również o ludziach, artystach, gdyż sam w tych trupach artystycznych również brał udział. Myślę, że jednak my wracamy do niego jako do tego patrona, który o tych chłopskich sprawach jak najwięcej chciał powiedzieć. A tym wszystkim, którzy są dzisiaj, pamiętają, że serce Władysława Rejmonta jest w Kościele Świętokrzyskim w Warszawie, że tam dzisiaj również o nim mówił ksiądz biskup Józef Zawitkowski. A więc jesteśmy czasami tam w Warszawie. Pomódlmy się, pomyślmy, pójdźmy tam do niego, bo on leży na Powązkach. Być może tam za daleko, ale do Kościoła Świętokrzyskiego. Przecież to jest bliziutko, to jest w centrum. I ta pieśń dla nas wszystkich, żebyśmy mogli tak troszeczkę pomyśleć również o tych zwykłych, codziennych, chłopskich sprawach. W takim swojskim klimacie, w takim radosnym klimacie, w takim prawdziwie naszym dawnym klimacie, dzięki tej pieśni, dzięki panu Wiesławowi, jesteśmy obecni ze sobą. Proszę państwa, pan senator, pan przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, jak również przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, jest dzisiaj z nami. Dzięki temu, że przyjechał wczoraj na nasze uroczystości, poprosiłem, żeby został, dlatego że jest okazja, aby porozmawiać o bardzo ważnych sprawach. W tej chwili, jeżeli chodzi o Unię Europejską, dzieją się bardzo ważne rzeczy dotyczące przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wiem, że 18 października była już ogłoszona zamknięcia gdyby tej listy różnych postulatów, różnych spostrzeżeń poszczególnych krajów, życzeń poszczególnych krajów i w tej chwili już następuje bardzo ważna batalia o to, co pozostanie z tych życzeń i jak będzie wyglądała, będą wyglądały prace. Wspólna polityka rolna, panie senatorze, na dzień dzisiejszy, na jakim jest etapie i co jest takie ważne dla nas?
Szczęść Boże, cieszę się, że możemy tutaj dzisiaj, panie Michale, być w studium i pragnę podziękować za to zaproszenie, jak i również pogratulować radiu, to już 19. rocznicy. Jest to piękne, za rok mamy 20, ale te 19 lat jest to wielkie osiągnięcie Radia Maryja, telewizji Trwam, naszego dziennika, można mieć i wyższej szkoły i innych dzieł, które powstają tutaj przy Radiu Maryja, dzięki ojcu dyrektorowi. Ogromne moje tutaj wyrazy wdzięczności, podziękowania za to, co czyni i że możemy wspólnie z całą redakcją czynić więcej. Ja mam często tą sposobność być i mówienia, przekazywania w tym radiu spokojnie, bez żadnych emocji, gdyż te radio pełni misję publiczną, a nie te publiczne media, jak to często mówię, które nie można się zdążyć nawet rozwinąć z tematem, a co dopiero powiedzieć konkretnie, co by się chciało przekazać, czy te komercyjne, które zagłuszają, nie dają swobody wypowiedzi. A myślę, że sprawa rolnictwa jest bardzo ważna dla nas, szczególnie teraz, kiedy wchodzimy w okres negocjacji do Unii Europejskiej. Więc, panie Michale, powiem tak. 18 listopada byłem w Brukseli na ogłoszeniu komunikatu w Parlamencie Europejskim. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego pan komisarz Dacian Ciolos ogłosił ten komunikat i debata była dość żywa, dość ciekawa. Wielu parlamentarzystów zabierało głos z całej Unii Europejskiej, jak i również z Polski parlamentarzyści. I komisarz Ciolos to już jakby drugą debatę rozpoczął. Pierwszą to taką, którą dał możliwość wypowiedzi wszystkim, kto tylko chciał. Możliwość w internecie po przekazania w formie mailowej stanowiska na cztery pytania. Myśmy jako Polska, drugi kraj, można powiedzieć, w Europie największą ilość zgłosili uwag do wspólnej polityki rolnej w formie tych czterech pytań. Związek Eli Solidarność też wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Ono jest na naszej stronie internetowej. Można go jeszcze przeczytać, nie będę go w tej chwili rozwijał. Natomiast to, co się odbywało również tego dnia, odbyło się posiedzenie COPA COGECA również z panem komisarzem Dacianem Ciolosem, który również w ramach COPA COGECA, a my jesteśmy członkiem również COPY, i mogliśmy też dyskutować i mówić o tej wspólnej polityce rolnej. Co ona właściwie nam daje? No oczywiście przegląd, który był wcześniej przeprowadzony, tak zwany health check, narzucił pewne kierunki, ale my uważamy, że tamte kierunki nie do końca były jasno określone i uważamy, że teraz wspólna polityka rolna powinna być oparta na stabilności, na wyrównywaniu szans, szczególnie dla krajów, które są później weszły do Unii, czyli tej dwunastki, solidarnej Unii, równych warunków funkcjonowania w tej Unii Europejskiej i pokazania, że gospodarstwa rodzinne mają wielką szansę w Unii, a nie tylko globalny rynek. I tu komisarz Ciolos wyszedł naprzeciw, można powiedzieć, pokazując, że zapowiada przynajmniej w tym, że chce wyrównać płatności, że mówimy, że rolnictwo pełni różne funkcje, funkcje, które tak zwane środowiskowe, utrzymanie krajobrazu, dobrostanu zwierząt, te cztery warunki cross-compliance, które są narzucane coraz to bardziej do wdrażania w polskim prawodawstwie.
Przepraszam, po polsku jak to brzmi?
I to brzmi wzajemnej zgodności, co mówi o tym, że trzeba warunki spełniać dotyczące właśnie środowiska, bezpieczeństwa żywności, mówi o tym, że dobrostan zwierząt, no te wszystkie podstawowe elementy, które musimy wypełniać i na to są nakładane coraz to większe ciężary dla rolników, w związku z tym powinny być na ten cel wyrównywane płatności, gdyż w innych krajach trzecich poza Unią Europejską tego nie przestrzegają, a jeśli chcemy być konkurencyjni i ponosić wyższe koszty produkcji, w związku z tym wymagamy od wspólnej polityki rolnej większych środków finansowych i generalnie na to zasada już, można powiedzieć, taki konsensus wstępnie jest, ale jest ten zawsze jeden małe pytanie, ile na to środków będzie? I to niebezpieczne zapowiedzi, które są, że może być środków mniej, no to taka wątpliwość. Coraz więcej zadań, coraz więcej obowiązków, a niebezpieczeństwo mniejszej ilości środków. W związku z tym tu mamy już ostry spór. Tu wyraźnie mówimy, że nie ma wspólnej polityki przy mniejszych środkach finansowych. No i niebezpieczna wypowiedź komisarza do spraw finansów, który zapowiedział, że może być mniej środków na tę wspólną politykę rolną i w ogóle na przyszłość polityki po 13 roku wspólnotowej. W związku z tym my musimy przyjąć już taką mocną ofensywę tutaj w sprawie wdrażania. Co z takich rzeczy, bym powiedział, bardzo istotnych, co zapowiedział? No to więc powiedział o tym, że stawia na małe gospodarstwa, czyli zapowiedź bardzo pozytywna, tylko wiele pytań było, a co to znaczy małe gospodarstwa?
I co to znaczy stawia?
I co to znaczy, że kierunek, który ja użyłem tego słowa, że również widzi w tym kierunku, że nie tylko duże gospodarstwa, ale małe mają, czyli gospodarstwa rodzinne miały mieć szansę funkcjonowania w tym globalnym świecie, czyli wsparcie finansowe większe. Również pytanie było bardzo mocne, co dalej z sytuacją na rynku mleka, jak ta nowa polityka będzie się przedstawiać i co z rynkiem cukru, jak dalej rynek cukru będzie się rozwijał innymi rynkami. To są takie pytania, które tam padały znacząco na Komisji Unii Europejskiej Rolnictwa. Wielu polityków, wielu zabierało ostro tutaj zdanie, zgadzając się, nie zgadzając z wypowiedziami komisarza. Ta debata się zaczęła i my w tej debacie zaczęliśmy uczestniczyć.
Co do szczegółów, panie senatorze? Rolników interesują sprawy dopłat. Jak będzie wyglądała sytuacja z dopłatami? Jak będzie wyglądała sytuacja z funduszami strukturalnymi? Na ile można liczyć na te różnego rodzaju prowy, nieprowy i tak dalej? A więc w dalszym ciągu ingerencja Unii Europejskiej w rozwój gospodarstw.
No więc zadań, które sobie nakładamy, jest wiele i to większość nas uważa, że trzeba będzie te zadania wykonywać, bo takie są już dzisiaj dyrektywy Unii Europejskiej, rozporządzenia i one na to już nakładają na obowiązki. W związku z tym mówimy o pieniądzach. Jeśli tych pieniędzy nie będzie tyle, co my oczekujemy, to znaczy, że nie będziemy w stanie wypełniać tych warunków. I dzisiaj jest walka o pierwszy filar, czyli jak najwięcej środków z pierwszego filara, które są finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej. Dla niebezpieczeństwa takiego to jest wprowadzane przeniesienie z drugiego filara do pierwszego filara płatności ONW, czyli na niekorzystne warunki gospodarowania i tutaj komisja wskazuje na to, że część chciałaby przenieść do pierwszego filara, a te tak zwane mniej utrudnione warunki przenieść do drugiego filara, które są współfinansowane ze środków częściowo danych krajów. Tutaj jest duży spór pomiędzy tym, czy rzeczywiście powinniśmy wydzielać i czy w ogóle zmieniać zasady, które są niekorzystnych warunków gospodarowania. Na dzisiaj są i stąd my mamy stanowisko jednak pozostawiania w tym już wypracowanym mechanizmie. To dla Polski to jest 50% gruntów rolnych, które objęte są ONW. Przy każdym próbach zmian może się okazać, że ONW może być zmniejszone znacznie i stąd Polska by straciła duże pieniądze, finansowanie tutaj na trudne warunki gospodarowania i z tym nie bardzo się tutaj wychylamy i chcemy, żeby było jednak utrzymane status quo. Na ile to zostanie, to zobaczymy. Sprawa PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. No, Polska ma bardzo korzystną sytuację na tą chwilę.
Ale tylko do 2013 roku.
Tak, mówię, na tą chwilę, do 2013 roku. Natomiast w tych zapowiedziach nowych mówi się o zrównaniu, czyli że będzie to znacznie mniej środków na PROW, jak było do tej pory dla krajów, tak jak Polska, z czego my się nie zgadzamy i mówimy, że Polska ma duże zaległości. Inne kraje mogły dużo wcześniej przygotować sobie standardy, unowocześnić gospodarstwa, a my nie mieliśmy tego czasu. W związku z tym oczekujemy również dać nam szansę, żeby w tym drugim filarze, czyli tak zwanym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogła również Polska i te kraje dwunastki mogły korzystać i o to mocno zabiegamy i uważamy, że to jest potrzebą. No, nie ukrywam, że my rolnicy jesteśmy bardziej zainteresowani dochodami z rynków, a to jest jeden z ważnych dla nas czynników, a nie tylko z dotacji. Jeżeli łańcuch żywności, jak to dzisiaj mówimy, jest nierówny, czyli coraz więcej przejmuje przemysł, coraz więcej handel przejmuje tutaj tak zwanych marż, a nasza marża tego produktu jest bardzo niewielka. Niektórzy twierdzą, że do tej pory było 20% średnio, a teraz spada do 10%, to świadczy o tym, że koszt produktu średni, bo to jest średni, wychodzi w granicach już 10%, a 90% to są wszystkie nakładające koszty na produkt finalny, więc pokazuje się, że my w zasadzie z rynku niewiele korzystamy i to my pokazujemy. Jeżeli tak będzie dalej, to znaczy, że nie mamy szans my funkcjonowania i stąd mówimy również o takich mechanizmach, które zabezpieczają możliwość dochodowości rolników. I tak zwane interwencjonizm Unii Europejskiej, czyli ta stabilność dochodów, która jest potrzebna, coraz bardziej się próbuje likwidować nowego tego prawodawstwa wprowadzanego unijnego, eliminację z interwencjonizmu, to znaczy, że jest chwiejność rynków. I tu się w tej nowej polityce dokładnie mówi o nowych ubezpieczeniach, tak zwanych, które skazuje się na ubezpieczenia dochodowe nawet, o różne inne mechanizmy, które się proponuje. My na razie wiemy dużo ogólności, natomiast mało szczegółów i najprawdopodobniej jak dojdziemy do szczegółów, to największy spór się zacznie wtedy. Na dzisiaj dość pozytywnie przyjmujemy zapowiedzi komisarza Ciolosa, natomiast już jest ostry spór między ministrem Francji, ministrem Niemiec, który inaczej widzi tą wspólną politykę, ten wspólny komunikat wydano w tej sprawie. W związku z tym troszkę inne spojrzenie tutaj jest Niemiec i Francji. Mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnego jakiegoś stanowiska. Jeśli nie, to będzie to problem, poważny problem dla szczególnie naszej dwunastki nowej wchodzącej.
Panie senatorze, rolników interesuje jak najbardziej sprawa tak zwanej płatności obszarowych. Jak ta sytuacja, czy ona na pewno po 2013 roku będzie miała miejsce i na jakie kwoty mogą rolnicy liczyć? Czy już to jest coś w tej sprawie wiadomo?
Znaczy jest to głęboka debata i propozycje są różne, nie ma żadnych szczegółów, ale się mówi przynajmniej, żeby określić tak zwaną jedną stawkę jednolitą w ramach 200 euro na hektar. Gdyby taka przyjęta była zasada, że 200 euro na hektar to już jest jakiś poziom i do tego mówimy o tak zwanych warunkach niekorzystnych, warunkach utrudniających, specyficznych dla danych regionów, obszarów, których objętych, co byłoby tak zwaną wartością dodaną jeszcze w zależności od tego, co dany kraj ma, jakie utrudnienia. No i to jest zróżnicowanie duże, bo Grecja ma zupełnie inne płatności, Finlandia ma inne, Polska ma inne, Niemcy ma inne, Francji. Stąd będzie właśnie dyskusja na temat, czy wszyscy mają mieć równo. My uważamy, że tak zwany pierwszy filar to powinien być jednakowo dla wszystkich. No a tu jest spór, czy rzeczywiście będzie to dochodzenie. Na przykład propozycje w tej chwili padają, że dać okresy przejściowe, żeby na przykład stare kraje miały możliwość jeszcze przez 5 lat utrzymywania na przykład wielkości, które są, a nowe kraje dochodziły jeszcze w okresie 4-5 lat. Na to nie ma zgody ani mojej Solidarności Rolników Indywidualnych, nie ma zgody, myślę tutaj i innych organizacji, jak i mam nadzieję rządu polskiego, żeby był okres przejściowy, żeby następne 4 lata dochodzić, czy 5 lat dochodzić do wyrównania tych płatności, a te propozycje już tam pomału wychodzą, że tak, będzie ta równość, ale powiedzmy za 4-5 lat. Na to nie ma zgody. Już 10 lat czekaliśmy na wyrównanie i myślę, że tu musimy stanowczo, ostro postawić się i walczyć o tą równość, a nie traktowanie nas dalej jako kraju drugiego kategorii.
Czyli cały czas sprawy są w negocjacjach, w rozmowach. Powiedziałbym, jeszcze bardzo, bardzo zaawansowane są rozmowy, natomiast już jakichś szczegółów nie ma.
One są jakby w debacie debaty. Teraz w przyszłym tygodniu bodajże Rada Ministrów Rolnictwa się spotyka i polski minister będzie wyrażał stanowisko dotyczące właśnie tego ogłoszonego komunikatu. Ja wróciłem w piątek z Brukseli, debatowali na temat w Kopa Kodżeka i wypracowaliśmy dokument, który mówimy do Komisji Europejskiej, z czym się zgadzamy, z czym się nie zgadzamy do tego komunikatu, ale pamiętajmy, że końcowy dokument dopiero się ukaże w lipcu przyszłego roku. To będzie ważny dokument, który będziemy dopiero mieli szczegóły zapisane.
Tak, ale w lipcu przyszłego roku, panie senatorze, co się będzie działo po lipcu przyszłego roku, jeżeli chodzi o Polskę i o Unię Europejską?
No, Polska stoi przed dużym wyzwaniem, gdyż przejmuje prezydencję i my liczymy na to, że rząd polski zechce przyjąć ten pakiet.
Ale nie ma czegoś takiego, żeby właśnie rząd polski chciał. Na dzień dzisiejszy, z tego co słyszę, to raczej nie ma w tych programie żeby była polityka rolna.
No właśnie nie ma. Ja boleję nad tym, bo wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę do rządu, między innymi stanowiska, które wyrażaliśmy na piśmie, ale oprócz tego na Komisji do Spraw Unii Europejskiej jestem członkiem tej komisji. Tutaj przygotowujemy całą strategię, opiniując jak komisja sejmowa i senacka, jak ma wyglądać debata na temat wspólnej polityki rolnej i założone priorytety, które będą przejmowane przez polską prezydencję, i tam nie ma na dzień dzisiejszy zapisanego stanowiska dotyczącej wspólnej polityki rolnej. My się domagamy, ale rząd twierdzi, że nie da rady tego wszystkiego włączyć. Miga się, można by powiedzieć tak delikatnie, od włączenia tego tematu, że za dużo nie może wziąć prezydencję, bo nie zrealizuje. Ale my oczekujemy, żeby jednak włączone zostało, przynajmniej rozpoczęte, bo przecież wiadomo, że one będą trwały do 2012 roku te negocjacje, ale żeby zaczęto, żeby Polska rozpoczęła przynajmniej ten pakiet, co by określiła pewne nadanie kierunków tu.
Panie senatorze, panie przewodniczący, ja słyszałem, że mamy bardzo mocne kadry, przecież mamy instytuty, mamy również i uczelnię wyższą warszawską, Instytut Ekonomiki Rolnictwa, które mogą śmiało tym podobać. Dlaczego się rząd boi? Ma takich dobrych fachowców, oprócz tego ma również, no, jest w rządzie, a więc może w jakiś sposób PSL wywierać wpływ na to, co się będzie działo.
Znaczy, jesteśmy jeszcze do końca nieokreśleni. Możemy jeszcze to wprowadzić, w związku z tym, że każda prezydencja zakłada pewne priorytety, potem poszerza, część zmniejsza, więc to jest to możliwe i my jesteśmy zwolennikami, powtarzam jeszcze raz, żeby i zachęcając tu rząd polski do tego, żeby podjął wyzwanie, które dla nas, dla rolników jest bardzo istotne.
Czy senat może na przykład podjąć jaką uchwałę w tej sprawie? Czy komisja może, a czy senat, no to pytanie, tak?
Tu jest decyzja rządu, tu jest decyzja premiera i od niego zależy głównie, co będzie projektowane do prezydencji. I my oczywiście cały czas wskazujemy na to i w ramach komisji swojej senackiej do spraw Unii Europejskiej ten temat wprowadzamy.
Ale ja słyszałem, że właśnie premier mówi, że lepiej rozmawiać niż być milczącym, więc może właśnie tutaj sprawa rozmów też jest ważna. Być może, że jak będzie słuchał, to coś usłyszy.
No jest cały czas ostro, tutaj bym powiedział, stanowisko ugrupowań rolniczych i tych zainteresowanych stron rolniczych, żeby ten temat podnosić. Natomiast powiem, też jest ważnym elementem, gdyż polska prezydencja chce przyjąć pakiet finansowy. Jeżeli pakiet finansowy jest jednym z najważniejszych elementów i wspólnej polityki rolnej, bo od tego będzie zależało, ile pieniędzy będzie przeznaczone na wspólną politykę rolną, to tak będzie nam łatwiej funkcjonować. I myślę, że tego się nie da jakby nie łączyć. My musimy to połączyć, sprawy finansowania i sprawy wspólnej polityki rolnej, bo to jest całość.
Panie przewodniczący.
Tym bardziej, że to jest prawie ponad 40% środków finansowych na wspólną politykę rolną.
Panie senatorze, sprawa rynków poszczególnych. Zaczął pan troszeczkę mówić o tym, że Unia Europejska odchodzi od interwencji. Interwencja na rynku zbóż już nie istnieje. Powiedzmy sobie szczerze, w tym roku ceny, niektórzy mówią, że prawie, że są opłacalne. Co będzie się działo w przyszłym roku? Co będzie, jeżeli będziemy mieli więcej zbóż na rynku i nie będzie interwencjonizmu? To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest rynek mleka i niepokojące dla mnie zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące możliwości wprowadzenia tak zwanych opłat za rezygnację z tak zwanych kwot mlecznych, czyli zwiększenia produkcji mleka, obniżania produkcji mleka dla państw, które chcą to robić. Myśmy już to przeżyli z burakiem cukrowym. Są problemy w tej chwili. Mamy, już importujemy cukier. No, czy będziemy importowali mleko?
Panie Michale,
na razie i tak importujemy, bo mamy mniejszą kwotę.
Importujemy mleko. To jest prawda. Można powiedzieć, że wymieniamy się handlowo, bo to jest też, że i też jesteśmy eksporterem produktów mleczarskich, ale i importujemy. W związku z tym, co pan zapytał, panie Michale, no powiem tak. Na pewno po przeglądzie wspólnej polityki rolnej, Helczeku, wprowadzono bardzo niebezpieczny zapis, który mówi, że ogranicza interwencjonizm, czyli tam jest kwota określona, do jakiego poziomu może tylko Unia Europejska i na zasadach innych niż do tej pory wypracowane. czyli to, co było przedtem 101 euro, to na dzisiaj w ogóle nie funkcjonuje, nie ma szansy, żeby w zeszłym roku mogło funkcjonować, w tym roku nie. Pan mówił o opłacalnych dochodcenach. Tak, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że większość naszych rolników poniosło potężne straty, czy to z klęski powodzi, czy nawet niektórych rejonów suszy, czy nadmiernych opadów, czy innych, i plony są niższe. I wcale nie jest tak, że wyższa cena w pełni zabezpiecza dochody rolników, bo nieraz wygląda to tak, że w mediach, a cena jest bardzo wysoka, tylko nie ma zboża wysokiej jakości, które ma wyższą cenę. Rolnicy nie mają tego zboża u siebie. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby ponieśli wyższe dochody i stąd tegoroczne tak jakby te dochody wcale nie tak są, jak niektórzy tam pokazują.
Ja się oparłem na wynikach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, który wyraźnie mówił i wskazuje na te cele. Ja nie mówię, że dla rolnika poszczególnego jest opłacalne, bo jeżeli się mówi, że cena zboża pszenicy jest w tej chwili 720 zł za tonę, to jak rolnik pojedzie, to on dostaje 560, bo to za zanieczyszczenia, za zawilgocenie, za niewłaściwą jakość i tak dalej, i tak dalej. Także opłacalność dla rolnika, jeżeli chodzi o ceny, jest zupełnie inna niż tą, którą się podaje, ale w tej chwili mówi się nie o tym, co rolnik dostał, tylko o tym, ile zakład może zapłacić. I to niebezpieczeństwo jest bardzo poważne i na to trzeba też zwracać uwagę. Zresztą pan jako przewodniczący związku to wie o tym najlepiej. Natomiast wracam do mleka, dlatego że ja mówiłem o tych sprawach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Unia Europejska miała interwencjonizm na rynku mleka. Chodzi o mleko w proszku, otłuszczone mleko w proszku i masło w blokach. Na dzień dzisiejszy się mówi, że trzeba z tego zejść, bo to jest około 2%. I właśnie w zamian za to te pieniądze wypłacać tym, którzy będą rezygnowali z produkcji mleka. Panie senatorze, związek powinien moim zdaniem już zareagować, bo to jest bardzo poważna sprawa. To idzie w kierunku tym, co się stało z cukrem.
Panie Michale, mówi pan o rzeczach, które są z przecieku. My oficjalnych dokumentów takowych jeszcze nie posiadamy.
Ale są.
Ja rozmawiałem w Brukseli na ten temat, podnosiłem to stanowisko w piątek i w czwartek również i wprost powiedziano, że dokument tak zwany pakiet mleczny ukaże się lada dzień, nie powiedziano dokładnie w którym dniu jeszcze i on będzie pokazywał dopiero, jak będzie komisarz Ciolos pokazuje jakby w ramach nowej wspólnej polityki rolnej, tej po 13 roku przygotowuje pakiet mleczarski. Chcę zwrócić uwagę, że w ramach przeglądu Helczeku pokazano już, że w 15 roku nie będzie już limitowania produkcji mleka. W 11 roku będzie przegląd jeszcze taki ostateczny, czy będzie to już wyprowadzenie, czy nie. Jeśli tak by miało być, a wiem, że już większość krajów starej 15 mówi zdecydowanie, że jest za zniesieniem limitu, limitowania, kwotowania tak zwanego produkcji mleka. W związku z tym można by powiedzieć, że ta sprawa jest przesądzona. Ja jeszcze do końca się nie zgadzam, czy jest przesądzona, czy nie. My jeszcze tę debatę do końca nie zakończyliśmy, chociaż większość wskazuje na to, że będziemy uwalniać produkcję mleka, nie będzie żadnego kwotowania. Jedni są za tym, drudzy są przeciwni. Wiem, że Polska według ekspertów naszych straci na tym i Polska będzie miała duże straty. Nie wierzę w to, bo jesteśmy na pewno w gorszej sytuacji niż kraje Francja, Niemcy czy Holandia, którzy są lepiej przygotowane. I my na tym, według opinii moich, których ja mam tutaj od mleczarzy, prawdopodobnie stracimy na tym i stąd nie tak łatwo powinniśmy się poddawać.
Nie, panie senatorze, pan może tutaj niepotrzebnie się niepokoi. Mamy tak wspaniałych polityków, zarówno w rolnictwie, jak i w platformie, że oni na pewno obronią polskie mleczarstwo.
Polityka polityką, gospodarka tu się mierzy i ja zwracam uwagę na to, że ekonomiczne zasady funkcjonowania pozwalają nam być albo nie być, a nie polityczne, że pan, powiedzmy, nie chcę mówić tutaj, bo dzisiaj jeszcze ktoś powie, że jeszcze kampania gdzieś tam w gminach czy innej, to nie chcę tego pociągnąć i osób nie będę wymieniał dzisiaj, ale niektórzy politycy niestety bardzo dużo obiecują, a niestety nie realizują.
Nie, mi chodziło o to, że sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, jeżeli chodzi o rynek mleka. Zagraża bardzo poważnie gospodarstwom, które bardzo dużo zainwestowały w ten rozwój tego rynku mleczarskiego u siebie. Mają duże zobowiązania te zaciągniętych kredytów i uwolnienie czy nawet tak zwane miękkie lądowanie może w bardzo dużym stopniu spowodować bankructwo wielu gospodarstw rolnych w naszym kraju, panie senatorze.
Ja dlatego jasno mówię tutaj, że przyglądamy się temu, co można, próbujemy nasze stanowisko ostro tutaj stawiać i będziemy tego pilnować dalej. Chcę zwrócić uwagę, że tym tematem od dawna się Związek Rolniczej Solidarności zajął i będziemy go dalej kontynuować. Chcę zwrócić uwagę, że jeszcze jest jeden pakiet, który nie wspomniałem. To jest pakiet jakości powiązany właśnie z łańcuchem żywności tutaj, który będzie ogłoszony przez komisarza Ciolosa w ten czwartek, który pokaże również, jak chce się wykazać tutaj bezpieczeństwo żywności. Oznakowania żywności.
Ile płyt gnojowych będziemy jeszcze musieli pobudować?
To będzie coraz bardziej, dla mnie jest istotne, jak ten dokument się pokaże, żeby pokazać, co komisja przygotowała w tym pakiecie.
To znaczy, jakie niebezpieczeństwo się kryje dla naszych gospodarstw rolnych? Tak to by trzeba było ująć, panie senatorze.
Może to być również dla naszych gospodarstw, ale to jest głównie dla przedsiębiorstw produkcji spożywczej, które będzie musiało wypełniać pewne standardy. I pytanie jest takie, na ile my znowu w Europie będziemy wszystkie standardy utrzymywać, a gdzie w Chinach, gdzie w Brazylii, innych się tego rzeczy nie przestrzega. I dlatego to jest istotne, kto nam za te koszty poniesie.
Panie senatorze, rynek cukru, bo już muszę kończyć. Krótka sprawa. Rynek cukru. Podobno Krajowa Spółka Cukrowa rozpoczyna rozdawnictwo akcji.
Tak, Krajowa Spółka przygotowała koncepcję prywatyzacji zgodnie z ustawą o Krajowej Spółce, nazywam to potocznie, regulacji rynku cukru. Natomiast trwają rozmowy. W tej chwili jest tak zwana koncepcja przygotowana przez Krajową Spółkę, przesłana w uzgodnieniu jest z ministrem skarbu i w tym pierwszym etapie ma być przekazane ponad 30% akcji dla plantatorów i pracowników. Przypomnę, że już do tej pory...
Jaki podział plantator, pracownik? 50 na 50?
Nie. Będzie więcej dla plantatorów, dlatego, że mają większą zdolność nabycia niż pracownicy. Pracownicy nie są w stanie nabyć takiej ilości akcji, bo ich jest znacznie mniej. Znacznie mniejsza ilość jest pracowników. Rolników już zostało w tej chwili około 17 tysięcy, więc około 17 tysięcy rolników będzie mogło skorzystać z nabycia tych akcji. Chcę powiedzieć tak, że koncepcja jest na dzień dzisiejszy przynajmniej wstępnie dość pozytywnie ją widzimy, natomiast ja już po rozmowach w tym tygodniu z prezesem Krajowej Spółki Cukrowej wyraziłem swoje niezadowolenie, gdyż pakiet uważam jest troszeczkę za mały uruchamiany. Uważam, że powinien być powyżej 50%, co najmniej 50 do 60%, co dałoby szansę, żebyśmy my, rolnicy z pracownikami, mieli na to wpływ. Natomiast 52% jest troszeczkę za małym pakietem i uważam, że skoro dajemy szansę, aby rolnicy nabyli możliwość 20% uruchomienia środków, a to proponuje Krajowa Spółka wyjścia do rolników i zabezpieczyć im kwotę 20% udziału, resztę rozkładają na 5 lub 7 lat, jak się domagamy, na 7 lat spłaty tych akcji, było to naprawdę dobrym rozwiązaniem do wyjścia, a wstępnie ponoć minister skarbu wyraża taką akceptację. Gdyby to się udało zrealizować, przejęlibyśmy tutaj, pokazali jako modelowe rozwiązanie, że Krajowa Spółka mogła być w ręku i plantatorów, i pracowników.
56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Moim rozmówcą jest pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa oraz przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji wspólnej polityki rolnej, jak również na poszczególnych rynkach. Ja chciałem, panie, czekając na rozmowy telefoniczne, proszę państwa, mam parę minut czasu, możemy jeszcze porozmawiać. Ja chciałem, panie senatorze, podziękować prezesowi Krajowej Spółki Cukrowej za to, że wyraził zgodę na powieszenie tablicy na budynku, w dawnym budynku cukrowni toruńskich, upamiętniającego naszą działalność strajkową w tamtym budynku. Mam nadzieję, że ta zgoda spowoduje, że w sprawach szczegółowych już porozumiemy się na pewno.
No myślę, że tak, dlatego że na piśmie jest ta zgoda od pana prezesa. Inicjatywa była tutaj kolegi i rozumiem, że ją prezes przyjął i szczegóły wszystkie za chwilę będziemy uzgadniać, natomiast chcę powiedzieć, że rzeczywiście przybliża się okres już grudnia, kiedy to rzeczywiście Solidarność Rolnicza też była, protestowała i w Zamościu i w tym czasie no, grudnia mamy tuż rzeczywiście, zdjęto nas z tych strajków i wielu naszych rolników było internowanych wtedy.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Ja wprawdzie dzwonię z Kurpi, ale pochodzę z Zamojszczyzny.
A imię pani?
Ewa.
Pani Ewa.
Właśnie ja jestem z rodziny takiej rolniczej i głównym dochodem naszym to były właśnie buraki cukrowe i dochody z tych buraków. Jesień to był główny dochód, z którego rodzice nas kształcili, utrzymywali w zasadzie. Dom to był zakup sprzętu, mebli do domu. To był naprawdę główny dochód i my wszyscy pracowaliśmy na tym. Ale teraz, kiedy ja tam byłam na Zamojszczyźnie, cała mozaika pól się zmieniła. Tam ja byłam w wakacje kilka lat temu i tam w zasadzie nie ma już takiej zielono, jasno, ciemno, zielono, zielonej mozaiki złotej, tylko złoto i taka właśnie tylko ziemniaki. Także nie wiem, jak to na tej Zamojszczyźnie do tego doszło, że tam właściwie doszło do likwidacji plantacji buraka cukrowego. A tutaj na Kurpiach pan Kalinowski, tu jest taka, można być matecznik PSL-u, właściwie to broni tylko
kukurydzy.
Mleka, kukurydzy i w zasadzie niewiele się przyjmuje. Ja teraz zabrałam głos, gdzie było 200 rolników i zapytałam o te plantacje i o cukier. To mi odpowiedział, że w Niemczech właściciele takich plantacji mają własne cukrownie. Taką miała odpowiedź od byłego premiera. Także ja dziękuję.
No tak, bardzo pani dziękujemy, no, panie Ewo. Panie senatorze, no Zamojszczyzna to również i tytoń, chmiel, prawda? No, nie tylko buraki.
Tak, mieliśmy bardzo dużą różnorodność, począwszy, jak tu mój kolega powiedział, mówiąc o tym, że mieliśmy i tytoń, i chmiel, był i len, były konopie, wiele innych jeszcze upraw, szczególnie mocno rozwijane było też i ogrodnictwo, wiele i sadownictwo też było i to zaczyna zmieniać charakter. Chcę zwrócić uwagę, że po roku 90 znacznie zmieniliśmy tutaj, otwierając się na rynki światowe, eliminując z rynku nasze produkty i wejście do Unii Europejskiej spowodowało, że z kwotami mniejszymi zostaliśmy przyjęci wtedy, bo produkcja została znacznie ograniczona i teraz jeszcze bardziej nas zwiększają. Jeśli pani jest z Zamojszczyzny, to pamięta, że mieliśmy kilka cukrowni na Zamojszczyźnie, nam teraz została tylko jedna cukrownia, można powiedzieć, Werbkowice, jeszcze jedna jest na granicy Krasnystaw, Krasnystaw już jest chełmskie bardziej województwo, czyli zostało na dużej Lubelszczyźnie tylko dwie cukrownie, a było ich kilka, można powiedzieć, znacznie więcej i stąd ilość też jest mniejsza. Reforma rynku cukru spowodowała też zmniejszenie produkcji cukru i też znikło. Jeśli chodzi o wyłączanie w tej chwili produkcji łączonej, tak zwanej w tytoniu, w chmielu, tak zwany dekaplik, rozłączenie płatności spowodowało również, że zmniejszono ilość i to też zmniejsza, wyraźnie zmniejsza. Natomiast proponuje się nam cały czas w tej chwili kukurydzę, a to szczególnie genetycznie modyfikowano, chciałby nam zaproponowano, czego my wyraźnie się sprzeciwiamy, nie dajemy, uważamy, że bioróżnorodność nam tu jest potrzebna, a nie
słowa
monokultura.
Słowa pana senatora są bardzo ważne, pani Pilarska się bardzo z tego będzie cieszyła. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wiekowamy, prosimy bardzo.
Mówi Ludwik z Krakowskiego. Chciałem się zapytać pana Chruściskowskiego, jak on to sobie wyobraża, równe dopłaty bezpośrednie, kiedy u nas jest taka struktura rolna nierówna. Załóżmy, że ja tu mieszkam w Krakowskim, jest największe gospodarstwo 7 hektarów, a z tego, co ja tu mam wykres, jakby wchodzili w Rzeczypospolitej, wchodzimy do Unii Europejskiej, Bieleckiego, to jest taki, z Dziennika Zachodniego i tam pisze, że w rękach Niemców jest ileś tysięcy hektarów, no jest tutaj, że małżeństwo kupiło 5 tysięcy, Polka, Niemiec i Polka wykupili 5 tysięcy hektarów, no jest po prostu, teraz jest około 2 milionów hektarów w rękach Niemców, Holendrów i Duńczyków. Jak to pan sobie wyobraża dopłaty, że jest, ile bierze rolnik w Małopolsce i ma gospodarstwo na ziemiach zachodniej? Przecież to będzie likwidacja, bo on wystarczy, że ziemię nie będzie uprawiał, tylko ją przeorze. Bo ziemia nie będzie jako żeby produkować żywność, tylko jako robić biznes.
No, jeśli chodzi...
Ja to pamiętam, pan raz był gdzieś w Bardzie Śląskim i pan mówił, że rozmawiał pan jakimś Niemcem. Rozmawiał pan z Niemcem i on mówi tak: a tu mam 200 hektarów i pracuje u mnie Polak. Ale też mam po polskiej granicy 200 hektarów. To było chyba, jakieś były te przed Bożym Narodzeniem w Bardzie Śląskim. I mówi, tu mam...
No i kolekcje były, tak.
I ten Polak mówi, że ten Niemiec mówi, że u siebie ma 200 hektarów, a tu ma w Polsce drugie chyba 300 czy ile. Jak pan se to wyobraża? Czy pan zna matematykę i pan umie liczyć, czy pan nie umie?
Proszę pana, jeśli mogę panu odpowiedzieć, bo
nie, nie zdążę odpowiedzieć.
Zabójstwo to jest po prostu, jakby pan na suchej gałęzi się wieszał. Bo przecież to jest, przecież oni wjadą tu do nas traktorami 160, 260 konnymi, to jest to samo, co by robili w 1939 roku, tylko ten czas wjeżdżali czołgami, a teraz wjeżdża 500 konnym ciągnikiem i on nie będzie uprawiał, on tylko robi biznes, interes.
Ale no więc jaki wpływ ma pan Chruścikowski na to, bo ja nie zrozumiałem pana pytania.
Formę rolną i scalanie. A tak to pan, przecież jeżeli pan im da tyle pieniędzy do kieszeni, jeżeli on bierze dopłat 2 miliony, a pan tutaj, rolnik bierze 5 tysięcy czy 2 tysiące, to jak to pogodzić? No z czym się to ma, proszę?
No dobrze, żebym zdążył panu odpowiedzieć, to powiem, bo tak, dwie rzeczy są brane teraz pod uwagę. W ramach tej wspólnej polityki rolnej...
Pierwsza rzecz, przepraszam, panie senatorze,
proszę.
Pan przede wszystkim nie rozdziela pieniędzy i pan nie jest Unią Europejską, która załatwiła dopłaty. To jest pierwsza rzecz, bo to trzeba jasno powiedzieć. I teraz dopiero można mówić na temat tego, jak to wygląda, kto zadecydował, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jak załatwił te sprawy tych dopłat.
No więc jeśli chodzi o wejście do Unii, to już prawie będziemy mieli, już niedługo gdzieś 7 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym można powiedzieć, że status quo, jakie mamy, to coraz to korzystniejsze, ale na początku byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Teraz sprawa, pan się pyta, co w przyszłości zabezpieczamy. Otóż chcemy wprowadzić w Unii Europejskiej tak zwane płatności progowe dla dużych gospodarstw do pewnej wysokości i tego już komisja zwraca na to uwagę, jak i również drugi etap, wsparcie dla małych gospodarstw. Jeżeli w tej wspólnej polityce pokażemy, że małe gospodarstwa dostaną większe środki, duże dostaną już określone zmniejszanie środków, dlatego że nie możemy, na przykład firma Nestle będzie dostawała ogromne pieniądze, a rolnicy indywidualni nie. W związku z tym chcemy zmienić w tej wspólnej polityce rolnej, pokazując na inne rozwiązania. W innym przypadku nie ma szansy wspólnej polityki rolnej i powiemy, że wychodzimy z tej wspólnej polityki rolnej, bo na taką wspólną politykę rolną nie ma zgody. W związku z tym albo będziemy widzieć, że dajemy szansę rolnikom, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa, to ta jest szansa dla funkcjonowania, a na globalizację w Europie, taką jak jest w Stanach Zjednoczonych, nie ma zgody, a przynajmniej mówię od siebie w imieniu swojego Związku Rolników Indywidualnych, na taką wspólną politykę rolną nie będzie zgody. To, że trzeba scalać, to, że trzeba działania, są programy scaleniowe, to jest pytanie, jak samorządy do tego podchodzą, jak realizują, dzisiaj są środki na to, pytanie, czy wykorzystują i czy sami rolnicy są zainteresowani scalaniami, bo ja mam wiele przykładów, że rolnicy na początku chcą, a potem się nie dogadują i też, ale jest inny sposób scalania i gdyby go zrealizowano do tej pory, taka instytucja, jaka jest SAFER, francuska instytucja, która spełnia formę scalania i Francuzi właśnie tą metodą realizowali scalania, to dzisiaj byśmy byli też na dalszym etapie. Natomiast nie ma takiej woli ze rządu polskiego, żeby taką instytucję powołać, wręcz agencja nieruchomości mogłaby tą rolę wypełniać, to ją się chce zlikwidować. Dzisiaj chce się jak najszybciej pozbyć gruntów rolnych z tej agencji, powiększyć dochody do budżetu państwa, sprzedać jak najwięcej ziemi, aby pozbyć się problemu, żeby to oczywiście ci, którzy mają dzisiaj kapitał, kupili gospodarstwa, a szczególnie mogą to kupić cudzoziemcy.
Odbieram jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Stanisław spod Oszczeszowa. Ja mam do pana Chruścickiego pytanie takie zasadnicze, bo tu się mówi wiele o tych sprawach rolniczych. Mając na uwadze dopomożenie rolnikowi w gospodarowaniu w dzisiejszych trudnych czasach, ale to jest też taka sprawa powiązania jak w powojennych latach, gdzie istniał Układ Warszawski, wspólnota europejskich państw, a w rzeczywistości Polska była, można powiedzieć, tak zwaną dojną krową, którą się na każdym kroku wykorzystywało. I teraz tak w tej czołówce państw europejskich są Niemcy, Duńczycy czy Anglicy. Przecież proszę popatrzeć, to przecież przez naszą granicę idą żywe tuczniki do Polski, a ceny żywca spadają. A ci komisarze o tym nie wiedzą. Przecież oni wszyscy o tym wiedzą, więc o tym panowie też gadajcie. Ale ja jeszcze sprawę chciałem taką poruszyć, że panie Chruścikowski, panie senatorze, byliśmy na zjeździe ojcowizny w ubiegłym roku w Poznaniu. Ja poruszałem sprawę pana Knurowskiego. Jeżeli walczymy też o sprawy rolników, to zauważmy też człowieka, który grzęźnie w bagnie, topiony przez tych, którzy go niszczyli. I nikt nie pomoże, ani izby rolnicze nie wyrażają woli pomocy, ani Niezależny Związek Solidarności, ani senatorowie, nikt. Ten człowiek dosłownie protestuje, jeździ, czas traci, zdrowie traci. To jest skandal na światową skalę, żeby w Polsce mówić o sprawach rolniczych, a tak dosłownie człowiek, który jest zniszczony przez mafię, przez tych rekinów, którzy zawłaszczyli jego dobytek, zniszczyli go na skutek powodzi, jeszcze mu zagrabili swoje mienie, które wypracował, żywe tuczniki, konie. I ten człowiek sponiewierany, samotnie wychowywał dzieci, no to jest skandal. Ja też piszę w jego obronie do państwa senatorów. Teraz napiszę do pana też, bo miałem też swoje sprawy. No ja tego przeżyć nie mogę.
Panie
Stanisławie, proszę o wsparcie i zainteresowanie się tym.
Panie Stanisławie, dziękuję panu za ten telefon, bardzo. Za wspomnienie o panu Chruścickim. Sprawa się ciągnie już, jeżeli chodzi o mnie. Kilka ładnych lat i ma pan rację. Wszyscy są bezradni. Nikt nie może temu człowiekowi pomóc, a tam przecież nie chodzi aż o takie duże pieniądze, bo tam, jeżeli w tej chwili jest 100 tysięcy złotych, to chyba to jest dużo. Natomiast to jest trudna sprawa. Panie senatorze, proszę.
No myślę, że każda sprawa jest szczególnie indywidualna i tutaj powinny być działania indywidualne, bo systemowych tych spraw nie da się rozwiązać, bo wiele takich przypadków jest, które wskazujemy. Myśmy jedne takie systemowe działania podejmowali zadłużonych rolników i to w Zamojszczyźnie podjęliśmy. Rozwiązaliśmy problem wielu rolników. Do tej pory takiego drugiego mechanizmu nie wypracowano, co zrobić z takimi gospodarstwami, które bankrutowały nie z własnej winy. No, trzeba by się zastanowić, czy w tym systemie prawnym da się systemowe rozwiązanie wprowadzić, czy po prostu indywidualne pomoc. Zawsze dostajemy odpowiedź, że są od tego inne instytucje, które powinny się pomagać w indywidualnych sprawach. Z tą może sprawą to się nie zajmowałem, ale z wieloma innymi i wiem, że jest naprawdę bardzo trudno dzisiaj pomóc bezpośrednio rolnikom, takim, którzy są zbankrutowani, którzy nie mają możliwości odtworzenia produkcji, a szczególnie, że one nigdy nie mogą już teraz uzyskać ani zdolności kredytowej, ani innych i naprawdę, gdyby im nawet dać tą szansę, często nie ma możliwości pomocy takim rolnikom. On musi przejść na inne funkcjonowanie, bo nie da się temu rolnikowi, żaden bank, żadna inna instytucja nie chce pomóc temu rolnikowi, ale żeby od nowa odtworzył produkcję rolną.
Panie senatorze, być może, że właśnie trzeba by było pewne rzeczy instrumentalne pomóc załatwić, żeby była jakaś szansa, by ci ludzie na przykład, miałem niedawno telefon od jednego pana, który w związku z taką, a nie inną sytuacją gospodarczą bardzo został wprowadzony w błąd przez Holendrów, stracił bardzo duże pieniądze i nikt nie chce mu dzisiaj pomóc, nie chce mu dać gwarancji, nie chce mu w jakiś sposób spowodować, żeby on się mógł zrestrukturyzować nawet. W związku z tym uważam, że dobrze by było, pamiętam, kiedy była tak zwana oddłużanie rolnictwa,
tak.
Był taki okres i być może, że należałoby się zastanowić, czy nie można by było tego instrumentu dla tych indywidualnych gospodarstw, które ucierpiały z powodów kataklizmu. Bo przecież kilka razy dane gospodarstwo miało problemy i bardzo dużo gospodarstw brało kredyt za kredytem, żeby spłacić poprzedni kredyt. A więc są zadłużone niesamowicie. Być może, że trzeba byłoby zastanowić się nad instrumentalnym załatwieniem tej sprawy, czy przez instytucje do tego powołane, czy stworzyć własną instytucję rządową do tego.
Panie Michale, wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie powtarzam i powtarzam. Odpowiedź zawsze od tego rządu dostaję jedną. Nie ma takiej zgody, nie ma na to możliwości, brak środków finansowych, a odpowiedź jeszcze jest inna, bardziej taka, bardziej jeszcze radykalna. A szczególnie to pada z tych kręgów liberalnych. Oto tyle dziennie przedsiębiorstw gospodarczych pada i o nich nikt się nie martwi, a co wy będziecie mówić o kilku gospodarstwach rolnych? Ja się z tym bez przerwy zderzam tutaj z rządem na tym temacie i nie ma na dzisiaj akceptacji. Dopóki inny rząd nie będzie, ten rząd nie wierzy, żeby chciał pomagać tym rolnikom. To jest blokada pokazywania. Może o to chodzi, żeby jak najwięcej zbankrutowało gospodarstw rolnych.
Panie senatorze,
to chyba jest ta wizja tego rządu.
Pan Stanisław poruszył sprawę trzody chlewnej. Nie powiedzieliśmy o tym temacie w minutę czasu.
No więc oczywiście komisja sejmowa w tym tygodniu zajmowała się tą sprawą, podnosiła temat i bardzo ostro występowali tutaj koledzy posłowie w tej sprawie, jak i mój przedstawiciel związku też zabierał głos. Chcemy jak najszybciej dobrać, ale jest tak jak jest na dzień dzisiejszy.
Cena
3,40, 3,80
i ma tendencję
spadkową.
Skąd
jest
się to
poniżej, to są już działania spekulacyjne moim zdaniem, które się dzieją na rynku. Corocznie tak się obywa, że są pewne wahnięcie, ale to jest nieuprawnione, dlatego że w tej chwili winą obarczają za to, mówiąc, rolników, że to rolnicy nagle wypychają, chcą się pozbyć dużej ilości tuczników, pchają na rynek i mówią, tworzycie nadpodaż w tym momencie, w związku z tym cena wam spada i uważają, że gdyby rolnicy się zachowali stabilnie na rynku, cena nie powinna spadać. Euro poszło w górę, cena powinna iść w górę, bo ona jest zależna od euro w tej chwili, ona wręcz odwrotnie spada, więc tu w ogóle jest działania spekulacyjne, które powinny być przyhamowane, ale do tego też namawiamy rolników, żeby wspólnie tutaj podejmowali działania, nie w pojedynkę.
Panie senatorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność. Proszę Państwa, ja zapraszam na przyszłą niedzielę do Kowalewa po mszy wieczornej. Młodzież z KSM-u będzie miała kolejną odcinek swego uczestnictwa. Będzie miała możliwość zaprezentowania Państwu swoje przemyślenia dotyczące obecności Ojca Świętego w poszczególnych etapach. Serdecznie dziękuję, przepraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.